Chociaż każdego dnia czytaliśmy hymn miłości z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, to i tego ostatniego dnia przeczytajmy jeszcze raz. Tego tekstu nigdy mało, zawsze można go jeszcze na nowo czytać i medytować. Przynajmniej fragment przeczytajmy. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychu. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Pochyliliśmy się już nad tą cechą miłości, jaką jest cierpliwość, łaskawość. Wczoraj medytowaliśmy tajemnicę tego, że miłość nie zazdrości i nie unosi się pychą. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad dwoma kolejnymi cechami. Że miłość wszystkiemu wierzy i wszystko przetrzyma. Jak pewnie zwróciliście uwagę, nie jesteśmy w stanie w czasie tych rekolekcji pochylić się nad wszystkimi cechami, o których mówi święty Paweł. Musiałyby rekolekcje trwać ze 2 tygodnie pewnie. Ale to jest tylko zaproszenie do tego, żeby nie zatrzymać się na tych rekolekcjach już teraz, ale każdy z nas może osobiście spróbować każdą kolejną z tych cech, o których mówi święty Paweł, rozważyć i medytować. Dzisiaj te dwie cechy. Pierwsza, wszystkiemu wierzy. Miłość wszystkiemu wierzy. I nie wiem, czy macie tak po raz kolejny, bo ja tak mam, kiedy znów słyszę świętego Pawła w pierwszym momencie, że na początku to mu tak trochę nie dowierzam. Czy to tak naprawdę jest, że miłość wszystkiemu wierzy? Używa takiego wyrażenia panta pisteuei, wszystkiemu wierzy. We wszystkim, można powiedzieć, we wszystkim pokłada wiarę. No przecież powiedzielibyśmy tak po ludzku, że to jest naiwność. Że człowiek, który we wszystko wierzy i który każdemu wierzy, to jest straszny naiwniak. No przecież tyle razy już się przejechał, to by w końcu zmądrzał i zrozumiał, że nie można tak wierzyć i tak łatwo ufać. Nie mieliście nigdy tak, że po iluś razach, kiedy coś chcieliście zrobić, okazać komuś miłość, a ktoś na tę miłość nie odpowiadał, ktoś was wykorzystał w tej miłości, ktoś was skrzywdził w niej, to wy mówicie, to już koniec, więcej już nie, ja już mu więcej nie ufam. Chyba właśnie zaufanie jest jedną z najtrudniejszych cech miłości. Kiedy rozmawiam z małżeństwami, które przeżywają jakiś bardzo poważny kryzys z powodu zdrady w małżeństwie, to oczywiście w pierwszym momencie najtrudniejsze jest przebaczenie. Czyli w ogóle danie szansy, spróbowanie o to, żeby powalczyć o ten związek, o to małżeństwo. Ale i tak mam przekonanie, że jest jeszcze rzecz trudniejsza. Nawet jak już jest to przebaczenie, nawet jak już ten zdradzony małżonek daje szansę drugiemu i próbują na nowo scalić swój związek, to najtrudniejsze zawsze jest potem zaufać na nowo. Nie kontrolować, nie sprawdzać. W zeszłym roku rozmawiałem z małżeństwem, któremu pomagałem właśnie scalić na nowo to małżeństwo i Pan Bóg niesamowicie ich połączył. To przepiękne jest w ogóle, jak Pan Bóg na nowo scalił tę miłość. Ale kiedy rozmawiałem z nią, to ona mi mówi, wie ksiądz co? Ja bardzo kocham męża, wybaczyłam mu i jest naprawdę pięknie. Ale mam takie dni, w których na przykład biorę jego komórkę, kiedy on o tym nie wie i zaczynam ją przeglądać i sprawdzać. I łapię się na tym, że nie powinnam tego robić, że nie mam do tego prawa. Ale mi jest tak trudno tak do końca uwierzyć, że on już do tego nie wróci. Że on już więcej mnie nie skrzywdzi. Miłość, która wszystkiemu wierzy. I równocześnie to od razu pokazuje, że wiara ma z miłością coś bardzo dużo wspólnego. Ja bym powiedział nawet więcej, że wiara i miłość, w takim, jeśli chodzi o taki akt ludzki z punktu widzenia antropologicznego, to są akty wręcz identyczne, to znaczy oparte na tej samej strukturze poznania. I miłość i wiara to są akty intelektu i woli. Czyli polegają one na tym, że ja najpierw kogoś poznaję i na podstawie tego, co ja się o nim dowiaduję, podejmuję jakąś decyzję mojej woli. W wypadku wiary jest to decyzja zawierzenia siebie drugiemu. W wypadku miłości to jest decyzja ofiarowania siebie. Ale zobaczcie, że ostatecznie w wierze również będzie chodziło o miłość. Takim ostatecznym aspektem wiary to jest nie tylko wierzyć w coś, wierzyć komuś, ale powierzyć siebie. Powierzyć, czyli siebie drugiemu dać, siebie drugiemu ofiarować. Czyli ostatecznie najgłębsza forma wiary to jest miłość. To jest miłość. Danie siebie drugiemu. Złożenie siebie drugiemu w jego ręce. Dlaczego? Bo go poznałem i wiem, że mogę mu zaufać. W pierwszym dniu rekolekcji w środę mówiliśmy o tym, że miłość to nie jest uczucie, bo uczucie jest bardzo zmienne. Miłość to nie jest zakochanie, to nie jest pożądliwość. Miłość to jest decyzja rozumu i woli. Bo to jest jedyna sfera mojego życia, za którą mogę wziąć odpowiedzialność. Mogę drugiego kochać moją decyzją. Wbrew moim uczuciom czasami. Bo miłość często będzie musiała się realizować wbrew temu, co ja w danym momencie czuję. Gdybym się kierował tylko uczuciami, to one są bardzo zmienne i bardzo silne w danym momencie. Chwilę później już zupełnie inaczej myślę, już zupełnie co innego czuję. W wypadku kobiet szczególnie mocno to oddziałuje. Zobaczcie, że w ważnych aspektach życia my nie podejmujemy decyzji na podstawie naszych uczuć i emocji. Myślę, że najlepszy przykład dotyczy rodziców, którzy mają malutkie dziecko. Która mama, obudzona trzeci raz w ciągu nocy o 4 nad ranem, budzi się z zachwytem. Boże, jak to moje dziecko cudownie płacze. Jak ja kocham, jak ono mnie budzi o 4 w nocy i trzeci raz. Jakie macie uczucie wtedy? Gniew, złości. Czemu nie może spać? Ile można wstawać? Wszystko, nie? W tobie mówi, żeby nie wstać do tego dziecka. Może mu przejdzie za chwilę. Ale jak płacze już 20 minut, to wiesz, że nie przejdzie, jak nie nakarmisz. Ale uczucie w tobie jest negatywne. Uczucie mówi nie, nie chcę. Ale miłość mówi, moje dziecko mnie potrzebuje, muszę je nakarmić, trzeba wstać. Akt poznania, moje dziecko jest głodne. I akt woli, muszę do niego wstać, bo je kocham. I to jest jedyny sposób miłości, za który mogę wziąć odpowiedzialność. Mogę drugiemu powiedzieć, kocham cię aż do śmierci. Bo za tą decyzję mogę wziąć odpowiedzialność, nawet jak jest trudno. Nawet jak moje uczucia są zranione. Nawet jak drugi mnie skrzywdził. To za swoją decyzję mogę wziąć odpowiedzialność. I mogę być wierny. Wiernym aż do śmierci. Każda miłość jest właśnie aktem, aktem rozumu i woli. I dotyczy to samo wiary. Coraz częściej się próbuje w świecie pokazać, że wiara to jest właśnie coś przeciwnego rozumowi. Że w świecie istnieje taka opozycja, taka dialektyka. Albo jesteś człowiekiem wierzącym, patrz głupim, albo jesteś człowiekiem myślącym, ale ateistą. Ale to jest naprawdę wypaczenie rzeczywistości. Właśnie akt wiary jest aktem bardzo rozumowym. Ja wierzę dlatego, że poznałem temu, któremu mogę zaufać. Ja wierzę dlatego, że w ten sposób rozumienia świata jest bardzo spójny. Że on znajduje wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania, na które mi inne drogi nie dają odpowiedzi. Papież Benedykt XVI poświęcił cały swój pontyfikat właśnie temu, żeby pokazać, że wiara jest najbardziej racjonalnym aktem, jaki przysługuje człowiekowi. Że to nie jest naiwność, to nie jest głupota, to nie jest ślepe wierzenie. Ale że naprawdę to jest coś mądrego, coś racjonalnego. Niestety wewnątrz samego Kościoła dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam odintelektualizowaniem wiary. To znaczy z takim nurtem, który próbuje pokazać, że właśnie rozum, poznanie przeszkadza w poznaniu Pana Boga, wejściu z Nim w relację. Ale ja mam straszny lęk i strasznie się boję wszelkich wspólnot i wszelkich nurtów, nawet wewnątrz Kościoła, które krytykują poznanie rozumowe, które opierają się tylko na strukturze emocjonalnej, na poruszeniach, w których nie ma głębokiej formacji teologicznej, w której nie ma kolejnych etapów wchodzenia w tym życiu duchowym, w tej formacji. Mam duży lęk wobec tych zjawisk. Niektórzy wręcz mówią, że jak chcesz kochać Pana Boga tak naprawdę, to musisz właśnie zawiesić swoje myślenie, bo ono cię ograniczy. Ale zobaczcie, że właśnie miłość rośnie wprost proporcjonalnie do poznania. Dlaczego narzeczeni coraz bardziej się kochają? Dlatego, że coraz bardziej się poznają. I więcej o sobie wiedzą, tym bardziej się kochają, bo mogą sobie bardziej zaufać i siebie powierzyć. Nie idziemy z tajemnicami naszego serca do ludzi, których nie znamy. Nie otwieramy swojego serca przed kimś, komu nie ufamy, kogo nie znamy. Wraz z poznaniem przychodzi miłość. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich pierwszych i bardzo poważnych kryzysów małżeństwa, kiedy już małżonkowie nie są sobą zainteresowani. W tym sensie, że się nie poznają więcej. W którym albo są przekonani, że już wszystko o sobie wiedzą, więc już mogą się domyślać za siebie nawzajem. Nie, to bardzo często tak w małżeństwach. Nie? Czemu się nie domyśliłeś? Albo w drugą stronę. Ja wiem, co on myśli, a rozmawiałaś z mężem na ten temat. Nie, bo ja wiem, co on myśli. Nie, na razie ci się wydaje, że wiesz, co on myśli. Zapytaj go, co on myśli. Poznaj jego myślenie od niego samego. A nie wyobrażaj sobie, co on by mógł pomyśleć. Bo może się okazać, że myśli zupełnie co innego. A może się okazać, że nawet w ogóle nie myśli. Ale to też jest coś innego, niż tobie się wydawało. Kiedy przestajecie się poznawać w małżeństwie, kiedy już nie jesteście sobą zainteresowani, kiedy nie chcecie siebie słuchać, to jest taki pierwszy znak kryzysu, że coś jest nie tak. Bo to znaczy, że ta miłość nie będzie mogła rosnąć. Nie będzie mogła wzrastać. Akt miłości i wiary jest bardzo do siebie podobny, bo oba są oparte na poznaniu. To jest niesamowicie ważne, żeby o tym pamiętać. I tak naprawdę wydaje mi się, że większość kryzysów, jakie pojawiają się w małżeństwach, bierze się w dużej mierze stąd, że w okresie narzeczeństwa, czy w okresie właśnie zakochania, nie doszło do wzajemnego poznania siebie. Dzisiaj jest taki model, w którym narzeczeni znacznie częściej próbują się sprawdzać niż poznawać. My chcemy sprawdzić siebie, jak to będzie mieszkać razem. My chcemy się sprawdzić, jak to będzie we współżyciu. My chcemy sprawdzić, czy będziemy do siebie pasować. Rzecz nie jest w tym, żeby się sprawdzać, tylko w tym, żeby się poznać. Bo jak już się sprawdzicie, to już się nie poznacie. Nie ma takiej możliwości. Tak jesteśmy zbudowani. I tu znów przede wszystkim, przepraszam, że mówię przede wszystkim o kobietach, ale akurat w tych kwestiach najczęściej to kobieta jest zmanipulowana przez mężczyznę. Ze względu na waszą strukturę psychofizyczną, opartą bardzo mocno na emocjach i uczuciach. To jest oczywiście cały wasz urok i piękno. Dzięki temu możecie być tak urodziwe i tak piękne. I dzięki temu możecie być matkami. Ale równocześnie mężczyźni mają taki nieprawdopodobny dar, albo lepiej powiedzieć, taką nieprawdopodobną wadę, że bardzo często to wykorzystują, szantażując emocjonalnie dziewczynę. I kiedy chłopak jest niedojrzały i wchodzi w ten czas narzeczeństwa, czy w ten czas właśnie zakochania, to on wtedy będzie dziewczynę szantażował przede wszystkim swoją pożądliwością. Nie miłością, tylko pożądliwością. A dziewczyna, która nie ma własnego zdania, która się bardzo boi, która nie zna swojej własnej wartości, która nie jest przekonana co do swojego piękna, Ona będzie się tak bardzo bała stracić tego chłopaka, że wejdzie w to. Nawet bardzo nie chcąc, ale wejdzie na przykład we współżycie. A potem zacieśnia się tak bardzo ta intymna więź, że tym bardziej kobieta nie będzie mogła zobaczyć prawdy o tym chłopaku. Nie będzie chciała tej prawdy dopuścić. Wszyscy obok będą mówili, rodzice będą jej mówili, popatrz jaki ten chłopak jest zły, zobacz jaki ten chłopak jest. No nie, on jest kochany, on jest dobry, bo ja już go nie mogę stracić. Bo ja już go nie mogę stracić. A potem mijają 2 lata małżeństwa, 3 lata małżeństwa i przychodzą te dziewczyny i mówią, proszę księdza, to jest zupełnie inny chłopak. Zupełnie inny mężczyzna. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja w ogóle za niego wyszłam. Ja nie umiem policzyć takich rozmów. Ja mam tylko 5 lat kapłaństwa, ale ja już nie umiem policzyć tych rozmów. Ich było tyle. To nie jest rzecz, która się pojawia od czasu do czasu. To jest tak częsty przypadek. Źle przeżyte zakochanie, w którym nie opiera się ono na poznaniu, doprowadza potem do katastrof w małżeństwie. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma takiej szansy na zbudowanie super małżeństwa, kiedy przed ślubem doszło do współżycia. Jest szansa. Oczywiście, że jest szansa, bo dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg nie mógłby przebaczyć i uzdrowić. Oczywiście, że jest szansa. Ale to już nie jest takie łatwe. To już nie jest takie proste. Ale idąc dalej w tym, co to znaczy, że miłość wszystkiemu wierzy. To takie zdumiewające słowa kiedyś wypowiedział błogosławiony kardynał John Henry Newman. To był wielki konwertyta, anglikanin, który potem stał się katolikiem, został kardynałem. I on kiedyś powiedział takie słowa w ramach jednej z swoich homilii. We believe because we love. My wierzymy, ponieważ kochamy. My wierzymy, ponieważ kochamy. Mówię zdumiewające słowa, dlatego że z punktu widzenia logiki my raczej myślimy zupełnie odwrotnie. To znaczy my byśmy powiedzieli, my kochamy, dlatego że najpierw uwierzyliśmy. Czyli ja uwierzyłem w Boga i jak w Niego uwierzę, to dopiero mogę Go zacząć kochać. Tak byśmy raczej rozumowali. A Newman mówi, nie, jest inaczej. Ja wierzę, dlatego że najpierw pokochałem. Dlatego, że tylko miłość jest pełną formą poznania drugiego. Tylko ktoś, kto kocha, może drugiego poznać i jemu zaufać i się jemu powierzyć. Działa to w 2 strony. Najpierw zobaczcie, że tylko jak ja wiem, że ktoś mnie bardzo kocha, to tylko ja takiej osobie zaufam. Tylko takiej osobie siebie powierzę, bo wiem, że ona mnie kocha. Ale Newman mówi, nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że tylko osoba, która naprawdę kocha, może drugiego człowieka poznać. To znaczy zobaczyć o nim całą prawdę, a nie tylko jej ułamek. Tylko osoba, która naprawdę kocha, może sięgnąć do całej głębi struktury tego człowieka. Może sięgnąć do jego serca, zobaczyć ukryte w nim dobro. Człowiek, który nie kocha, zatrzymuje się na powierzchni, zatrzymuje się na jakimś jednym czynie. Ile razy się w życiu złapaliśmy na tym, że oceniliśmy kogoś po jednym jego zachowaniu. W jakimś miejscu, nie wiem, w sklepie, ktoś tam się przepychał, a my od razu, co za cham, jak tak można? Nawet słuchajcie, w kościele są takie sytuacje, nie? Ktoś się pcha do komunii i od razu tam już nie pchałby się tak, co za bezczelny. Już jest cała ocena człowieka. Możemy do takiego stopnia, że po tym jednym spotkaniu, po jednej rozmowie, po jednym słowie powiedzieć koniec, przekreślić tego człowieka, nie dać mu więcej szansy. Bo go nie kochamy. Ktoś, kto kocha, daje ciągle i ciągle i ciągle i ciągle kolejną szansę. I widzi znacznie głębiej i znacznie dalej. Ja użyję skrajnego przypadku, ale on dobrze obrazuje, co mam na myśli. Czasami w telewizji reporterzy przygotowują programy o jakichś takich wielkich przestępstwach w taki trochę bardzo emocjonalny, wykorzystujący drugiego człowieka sposób. To znaczy najpierw pokazują sceny przestępstwa, pokazują, w jaki sposób ktoś dopuścił się jakiejś wielkiej zbrodni. Potem jest migawka z sali sądowej, gdzie ten człowiek zostaje skazany. I my już wtedy mamy wyrobione takie zdanie i sobie mówimy, co za bestia, jaki bydlak, jak on mógł zrobić coś takiego. A potem reporterzy przeprowadzają wywiad z mamą tego człowieka. I pytają mamy, jaki był ten człowiek, jaki był pani syn, jak pani syn mógł dopuścić się takich zbrodni, czy on zawsze był takim strasznym człowiekiem. A ta matka ze łzami w oczach mówi, ja nie wiem, moje dziecko było dobre. Moje dziecko było dobre. Ja jeszcze nie spotkałem takiego reportażu, w którym matka by powiedziała, moje dziecko było skrajnym kryminalistą przez całe życie i nie było nic z nim dobrego. Nie spotkałem jeszcze czegoś takiego. Bo mama widzi więcej. Bo mama potrafi zobaczyć dobro, które doświadczała. My patrzymy tylko przez pryzmat jednej zbrodni. To nie chodzi o to, żeby usprawiedliwić tego człowieka i powiedzieć, że on tego nie zrobił. On to zrobił i powinien za to ponieść karę i konsekwencje. Ale to nie jest cała prawda o nim. A tylko miłość potrafi zobaczyć dalej. Tylko miłość potrafi zobaczyć to dobro. Bo tak kocha Pan Bóg. Tylko On nas zna doskonale, bo tylko On nas kocha doskonale. I tylko On nam może dawać kolejną i kolejną szansę. I tylko On może na nas patrzeć nie przez pryzmat naszych zbrodni, nie przez pryzmat naszych grzechów. On nie patrzy na mnie przez to, co ja zrobiłem złego. Tylko On patrzy na mnie ciągle przez pryzmat tego, że jestem Jego ukochanym dzieckiem. Ciągle we mnie widząc dobro. Ciągle wierząc w to dobro. Ciągle mówiąc, patrząc na przyszłość, daję Ci kolejną szansę. Bo Cię kocham. Dzięki Bogu, że Bóg nas zna, kochając nas. Jakby nas tylko znał, to by nie było dla nas ratunku. Gdyby tylko nas znał. Ale On nas zna, bo nas kocha. Bo tylko miłość widzi do końca. Tylko miłość widzi głębiej. I pozwólcie, że powiem jeszcze jedno słowo odnośnie tej drugiej cechy miłości. Miłość wszystko przetrzyma. Inaczej można by było powiedzieć, miłość zawsze chce dla drugiego wieczności. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak człowiek, który kogoś naprawdę kocha, może potem powiedzieć, że nie ma życia wiecznego. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Bo jeżeli kogoś naprawdę kocham, to w jakiś naturalny sposób w moim sercu rodzi się pragnienie, żeby z tym człowiekiem być na wieczność. Kochać to powiedzieć drugiemu, chcę, żebyś ze mną był. Chcę być przy tobie. I miłość nie ma granic. Tak naprawdę w dniu ślubu każdy z was by chciał powiedzieć, nie będę cię kochał aż do śmierci, tylko chciałby powiedzieć, będę cię kochał na wieczność. I chciałbyś usłyszeć z drugiej strony, będę Cię kochał na wieczność. Jakby ta granica śmierci wydaje się nam za krótka. To jakieś przerwanie. Miłość chce dla drugiego wieczności. Święty Augustyn właśnie mówi, powiedzieć komuś kocham, to powiedzieć mu chcę, żebyś był. W języku hiszpańskim to jest przepiękne. Bardzo to lubię w języku hiszpańskim, że można powiedzieć na dwa sposoby drugiemu człowiekowi, że się go kocha. Można użyć czasownika amar, czyli kochać i powiedzieć te amo, kocham cię. Ale można użyć czasownika querer, który znaczy chcieć. I mogę komuś powiedzieć te quiero, chcę ciebie. Dosłownie tłumacząc, ale to też znaczy kocham cię. Chcę ciebie, chcę, żebyś był w moim życiu. Ja chcę być w twoim życiu, bo cię kocham. I taka miłość nie ma granic. I ona wszystko przetrzyma. Ona przetrzyma nawet zdradę. Ona przetrzyma nawet kryzys. Ona przetrzyma wątpliwości. Ona przetrzyma ból i zranienie, brak wdzięczności. Ona przetrzyma chorobę. Ona przetrzyma śmierć. Dla niej nie ma granicy. I pozwólcie, że tutaj wam opowiem taką jedną historię. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych historii mojego kapłaństwa. W tym aspekcie będę się mniej zatrzymywał na wiedzy, na filologii greckiej, ale na życiu. Kiedy byłem w pierwszym roku po swoich święceniach kapłańskich, parę miesięcy byłem księdzem, pracowałem na jedynej mojej jak do tej pory parafii w Nowej Hucie na osiedlu Kalinowym. Któregoś pięknego dnia po południu zadzwonił domofon. Odebrałem, zapytałem, w czym mogę pomóc i usłyszałem głos pijanego mężczyzny, który sobie tam bełkotał po swojemu. Księdza, mówię, ksiądz szeta na dół do mnie. No więc ja pytam, a w jakim celu, po co? Nie, proszę księdza, nie będziemy dyskutować, proszę zejść. No to taki, wiecie, standardowy dialog, mniej więcej on znajduje zazwyczaj swoją dalszą formę. Proszę księdza, 2 złote na chlebuś. No coś, wiemy, jaki jest ten chlebuś, ale mniej więcej ten dialog, spodziewałem się tego dialogu, więc jeszcze nie zdążył nic powiedzieć. Jak zszedłem i mówię, mogę dać ci jedzenie, ale nie będę ci dawał pieniędzy. Ja proszę księdza, dzisiaj nie po pieniądze. Proszę ze mną pójść. Ja mówię, a gdzie mam pójść? Proszę pójść. Ale mówię, niech pójdę, jak mi nie powiesz, gdzie mam pójść. Żona chce, nie ksiądz idzie. I mniej więcej tak byliśmy w stanie się dogadać. W końcu od niego zdobyłem wiadomość, że chodzi o to, że żona jest chora. I chce, żeby ksiądz do niej przyszedł. No to pytam go, pod jaki adres? Nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, jak trafić. Zawsze trafiam w tym stanie. No to jak trafia, to idziemy. Choć walczyłem z sobą bardzo. Tak, nie? Wszystko oczywiście, nie? Czy to nie ostatni dzień mojego życia? Jak się to skończy? Taki ładny dzień, początek kapłaństwa. Może jeszcze parę lat bym był księdzem. Wszystko się spotęgowało w momencie, w którym on trafił do tego mieszkania. Otworzył je. Weszliśmy. Zamknął drzwi. Jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek. Wtedy już naprawdę żegnałem się z tym życiem, nie wiedząc, co będzie dalej. Ale okazało się, że tam faktycznie leżała kobieta w łóżku. Takim widać od razu było, że w bardzo ciężkim stanie. I on sobie poszedł do swojego pokoju, a ja zacząłem z tą panią rozmawiać. No i tak bardzo przyspieszając tę historię, w trakcie tej rozmowy bardzo szybko się okazało, że to jest osoba zupełnie niezwykła. Że jej sposób mówienia o Panu Bogu, opowiadania o swojej relacji z Panem Bogiem jest takie, że mi się to w głowie nie mieściło. I potem zacząłem ją bardzo regularnie odwiedzać. Zacząłem chodzić do niej bardzo często z Komunią Świętą, też ze spowiedzią, żeby porozmawiać z nią. Ona była chora na raka wątroby. Były małe szanse na to, że uda się przeszczep, dlatego że w ogóle była bardzo daleko w kolejce. Stan był coraz trudniejszy. Ale z każdą kolejną rozmową okazywało się, że relacja tej kobiety, która miała na imię Beatka, to jest taka rzecz, której ja w ogóle nie ogarniałem. Ja tak siedziałem przed nią i mówiłem, może kiedyś, może pod koniec życia to tak będę miał. W głowie się nie mieściło, jak ona myślała o Panu Bogu, jak ona miała bliskość z Nim. Ale równocześnie zacząłem się dowiadywać, że nie zawsze tak było. Że nie zawsze to tak wyglądało. Że był taki czas w jej życiu, w którym ona kompletnie się pogubiła, kiedy sama uzależniła się od alkoholu, od narkotyków. Gdzie właśnie przez to, że jedno i drugie w ich małżeństwie, ten mężczyzna ma na imię Grzegorz, że i Beatka, i Grzegorz byli uzależnieni. Oczywiście o małżeństwie już potem nie było mowy. To już było po prostu najpierw libacje małżeńskie, a potem już nawet między nimi nic nie dało się już zbudować. Że wszyscy sąsiedzi uważali za margines społeczny. Wszyscy wiedzieli, że pod tym numerem jest 2 alkoholików. I nic więcej. Oczywiście była bieda, bo nie było pieniędzy, no bo nie pracowali. Bo pili. Zasiłków i tak dalej, i tak dalej. Aż przyszedł taki moment, kiedy Beatka się nawróciła. I to nawrócenie w niej było takie głębokie, że doszła do takiego etapu życia duchowego, że dla mnie to jest niewyobrażalne. Żeby mieć taką bliskość z Panem Bogiem. Nie wiem, czy poznałem więcej ludzi, którzy mieli taki kontakt z Nim. Ale Grzegorz pił cały czas. Pieniędzy nie było, jak ona zachorowała, jak się okazało, że jej leczenie jest bardzo drogie. Nie miała jak się leczyć. Ale jak ja ją odwiedzałem, to zaczęły się dziać takie małe cuda. Takie cuda na przykład pod tytułem, że poprosiłem jednego z szafarzy Komunii Świętej, którzy tam posługują w parafii, świecki człowiek, który w niedzielę chodzi z komunią do chorych, żeby przychodził też do Beatki. Jak się okazało, że on tam do niej poszedł z Komunią Świętą, to w czasie rozmowy z nią dowiedział się, że jego żona, skądinąd też Beata, jest koleżanką z klasy, z podstawówki tej Beatki. I zaczęli, Jarek i Beatka, zaczęli odwiedzać tę chorą Beatę. Zaczęli jej pomagać. A potem zaangażowali całą wspólnotę domowego kościoła w parafii w tę pomoc. W pomoc finansową, w pomoc taką, że trzeba było zrobić zakupy, zawieźć do lekarza. Potem się okazało, że Beatka potrzebowała operację, to niestety, ale dowiedziała się, że nie zostanie jej zrefundowana karetka do Warszawy, że osoba w stanie agonalnym niech sobie pojedzie pociągiem, może wjechać na zniżkę inwalidzką. Więc trzeba było ją zawieźć do tej Warszawy na operację i tak dalej, i tak dalej. I cała wspólnota się zaangażowała, a równocześnie coraz bardziej cała wspólnota modliła się o cud. Z takim coraz większym przekonaniem, że Beata ma taką bliskość z Panem Bogiem, taką relację z Nim, że On musi ją uzdrowić. Kogo na tym świecie jak nie ją? I któregoś dnia telefon, informacja, że jest dawca, że będzie przeszczep. Trzeba ją zawieźć szybko do Warszawy i będzie przeszczep. I była ta operacja. Przeszczep się udał. Przyjął się. Beatka zaczęła wracać do sił. Pierwszy raz wyszła na spacer. Poszła do kościoła pierwszy raz od dłuższego czasu. I wydawało się, że wszystko jest takie piękne. My odprawialiśmy msze święte, dzień czynny. Dziękowaliśmy Panu Bogu za uzdrowienie i ocalenie. I kolejna informacja, jak grom z jasnego nieba. Rak zaatakował przeszczepioną wątrobę. Drugiego przeszczepu już nie będzie. I z każdym tygodniem ona w coraz gorszym stanie zdrowia, coraz silniejsze leki przeciwbólowe odchodziła w oczy. A w nas wszystkich takie pytanie, no dlaczego? Dlaczego, Panie Boże? Czemu to ma służyć? Wtedy kompletnie nie rozumiałem. Miałem taki wielki bunt wobec Pana Boga. Pytania. Dlaczego? I wtedy się zaczęły dziać prawdziwe cuda. Ponieważ wtedy Grzegorz tak zapił, że wydawało się, że umrze. Lekarze nie dawali żadnych szans. Wylądował na OIOM-ie w stanie agonalnym. Praktycznie kompletne zatrucie organizmu. Pojechaliśmy z sakramentem namaszczenia chorych do szpitala. No i lekarze dzwonią, że po przyjęciu sakramentu chory Grzegorz odzyskał świadomość. Nie umiera. Choć z punktu widzenia medycznego nie wiedzą dlaczego. Chwilę potem, czy jakieś parę dni potem poprosił lekarza o to, żeby wezwał księdza, żeby mógł się wyspowiadać pierwszy raz po kilkudziesięciu latach. Potem wracał coraz bardziej do zdrowia, choć nie wrócił całkowicie, ale wracał coraz bardziej. Także w końcu przywieźliśmy go do domu. I okazało się, że łóżko medyczne, jedyne miejsce, w którym się mieści, to jest duży pokój, gdzie trzeba było położyć Beatkę i obok Grzegorza. I więc oni z nudów musieli po jakimś czasie zacząć z sobą rozmawiać. Bo cały czas siedzieli razem w jednym pokoju obok siebie. A potem nie tylko, że zaczęli rozmawiać, to zaczęli się przepraszać. Zaczęli wyjaśniać swoją historię. A potem zaczęli sobie służyć. A że ani jedno, ani drugie nie było w stanie zejść z łóżka, to spełzywali z łóżka na podłogę, czołgali się po podłodze, żeby wziąć na przykład szklankę wody i podać drugiemu. I potem z powrotem trzeba było się wpełzać do łóżka. Bo w ogóle widok jakiejś takiej skrajnie ofiarnej miłości i pomocy. A potem poprosili o to, żeby, czy mogą odnowić swoje przymierze małżeńskie. Po kilkudziesięciu latach. I potem ja się dowiedziałem, że zostałem wysłany na studia, żeby robić doktorat w Hiszpanii. I przyszedłem ostatni raz do Beatki i mówię, że Beatka, jadę na studia, nie będę mógł przychodzić do Ciebie regularnie. A ona mi mówi tak, proszę księdza, ale odprawi mi ksiądz pogrzeb. Ja mówię, Beatka, nie mogę Ci tego obiecać, bo jak będę w Hiszpanii, to nie będę miał. A ona się do mnie uśmiechnęła i mówi mi tak, wie ksiądz, że ja księdza bardzo kocham, ale ksiądz w tych sprawach jest za mały. Ksiądz jest taki malutki. Ja z szefem to ustaliłam. Ja tylko księdza informuję, to nie jest pytanie. Więc ja się uśmiechnąłem i mówię, no co mam dyskutować? No i pojechałem na te studia. I przyjechałem na rekolekcje wielkopostne, tak jak jestem teraz. Na parę dni. I w trakcie jednego dnia z rekolekcji telefon. W pierwszym momencie nie mogłem odebrać, bo akurat była nauka rekolekcyjna, ale potem odzwoniłem i pytam, co się stało. I mi mówią, Beatka zmarła. A ja byłem 3 dni w Polsce i mogłem jej odprawić pogrzeb. Ale to był przepiękny pogrzeb. To nie był pogrzeb, na którym się płacze. To nie był pogrzeb, na którym się żałuje. To był pogrzeb, w którym ja byłem przekonany, że tam się dzieje coś przepięknego. Bo ja wtedy zrozumiałem, czemu to wszystko służyło. Tak po ludzku można było powiedzieć, że przecież to się skończyło dramatycznie. Ona zmarła. Pan Bóg jej nie uratował. Ona wyprowadzona z nałogu. Umarła dla mnie w stanie świętości. Z przyjętą komunią świętą. Jej mąż się nawrócił. Do dzisiaj nie pije. Przyjmuje regularnie komunię. Za kilka dni będę w Krakowie, to go odwiedzę. Pojednali się przed ślubem i przebaczyli sobie wszystkie winy. I wiecie co jeszcze? Beatka mi przed śmiercią powiedziała, jak ostatni raz byłem u niej, że oprócz tego, żeby mi odprawił pogrzeb, ma jeszcze jedno marzenie. Zawsze jej dom był pusty, była samotna. I boi się, że umrze samotna. W momencie, w którym odchodziła, w którym umierała, przy jej łóżku było blisko 30 osób, które się modliły. Cała wspólnota domowego kościoła. Miłość wszystko przetrzyma. Wszystko przetrzyma. Cokolwiek by to nie było. I wtedy też tak naprawdę zrozumiałem, co to jest śmierć. I zrozumiałem, jak patrzeć na śmierć. I na jej pogrzebie przeczytałem mój ukochany wiersz takiego francuskiego poety Charlesa Peguy. I posłuchajcie na koniec tej nauki, tego wiersza. Ja w ten sposób myślę o śmierci i chciałbym, żebym zawsze tak myślał, jak napisał ten poeta. Śmierć nie jest nicością. Po prostu przeszedłem, jestem. Tkwię tuż obok. Jestem sobą, tak jak ty jesteś sobą. Nic się nie zmieniło. Ani moja, ani twoja tożsamość się nie zmieniły. To, czym byliśmy dla siebie, więź, która nas łączyła, istnieje nadal, na zawsze. Nazywaj mnie tym samym imieniem, jakiego stale używałeś. Nie mów, że jestem tylko duszą. Ja nadal mam swoje imię. Mów do mnie tak jak zawsze, bezpośrednio, a nie tonem podniosłym. I mów do mnie bez przygnębienia. Śmiej się z tego, co pobudza nas razem do śmiechu. Módl się, uśmiechaj, myśl o mnie, módl się za mnie. Niech moje imię wibruje w domu nadal, tak jak zawsze. Pozbawiona przesadnej powagi. Życie posiada na zawsze ten sam głęboki sens. Pozostaje tym samym, czym było przedtem. Bo nić, wątek nie została przecięta. Dlaczegoż miałbym być poza sferą twych myśli? Tylko dlatego, że mnie nie widzisz. Czekam na ciebie. Jestem tuż obok. Po prostu po drugiej stronie. Widzisz? Wszystko jest dobrze. Naprawdę. Wszystko jest dobrze.